Drodzy, jestem przekonany o tym, że wszyscy rodzice, którzy znają osobiście Jezusa Chrystusa, którzy znają Pana, gorąco i mocno pragną, aby ich dzieci były zbawione. Myślę, że nie tylko rodzice, ale wszyscy, którzy jesteśmy częścią Kościoła, wszyscy, którzy mieliśmy taki przywilej w życiu, że Boża łaska nas dotknęła, pragniemy, aby wszystkie dzieci, które przychodzą do zboru, są w ten sposób częścią zboru, częścią Kościoła, miały taki moment w swoim życiu, że oddadzą swoje życie Chrystusowi i pójdą drogą, która prowadzi do życia wiecznego. Wiecie, budzi się takie pytanie, czy rodzi się takie pytanie, czy my możemy coś w tej sprawie zrobić? Czy możemy coś w tej sprawie zrobić, aby dzieci, które są częścią zboru, przychodzą na nabożeństwa, kiedyś swoje życie oddały Panu i poszły tą drogą, drogą zbawienia, wąską drogą, o której mówił Jezus? Boże Słowo nam mówi, że tak. Na pewno nie możemy zrobić wszystkiego. Nie możemy za nich podjąć decyzji. Każdy musi dorosnąć i w którymś momencie tę decyzję podjąć. Tego nie możemy zrobić. Ale na pewno możemy zrobić bardzo wiele, aby im to ułatwić, aby ułatwić im podjąć tę decyzję. I myślę, że odpowiedzialni rodzice i odpowiedzialny Kościół dba o to, aby ułatwić następnemu pokoleniu, ułatwić dzieciom, które są w zborze, podjęcie kiedyś w życiu takiej decyzji. Drodzy, dzisiaj chcę się dzielić z wami słowem, które Bóg mocno położył do mego serca w kontekście Kościół i dzieci. Chcę się tym słowem z wami podzielić, bo je przeżywam, bo ono, nie wiem, gdzieś tam pulsuje w moim wnętrzu. Więc też i wam chcę przekazać te rzeczy, które tak w nowy, świeży sposób zabrzmiały dla mnie, a wierzę, że są szerzej też dla całego zboru. Będziemy czytać Ewangelię Mateusza, rozdział 18, 11 wersetów. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, pierwsze 11 wersetów. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios. A on, przywoławszy dziecię, postawił je pośród nich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzucony do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzucony do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Przez chwilę spróbujmy przeanalizować tę historię, to wydarzenie i to, co Jezus w tym kontekście miał do powiedzenia. Kiedy przyglądamy się Bożemu Słowu i przyglądamy się Słowom Jezusa do różnych grup ludzi, to zauważymy, że Jezus miał bardzo wiele krytycznych słów, na przykład do uczonych w Piśmie i do faryzeuszy. Wiele krytycznych słów do nich wypowiedział. Zdarzało się, że Jezus wypowiadał krytyczne słowa do tłumów, które za Nim podążały. Idziecie za Mną, ponieważ jedliście chleb, nasyciliście się. Widzieliście cuda, dlatego idziecie za mną. Zdarzało się, że Jezus dosyć zdecydowane słowa wypowiadał do swoich uczniów i wcale ich nie głaskał, lecz były to słowa ostre, czasami słowa napomnienia. Ale taka jest moja ostatnia refleksja, że kiedy próbowałem znaleźć, czy Jezus kiedykolwiek skarcił, zganił dzieci, to nie znalazłem. Chyba, że wy lepiej znacie Ewangelię. Zauważam coś zupełnie innego. Jezus bardzo przyjaźnie odnosił się do dzieci. Bardzo przyjaźnie. Zresztą spójrzmy na tą historię. To uczniowie pytają o to, kto jest największy w Królestwie Niebios. Nie wiem dlaczego ludzie dorośli mają takie myślenie, skąd się to bierze, że chcą wiedzieć, kto jest największy. Nie pytają, kto jest najmniejszy, tylko pytają zawsze, kto tu rządzi. Kto jest największy? O to pytają dorośli. Nie wiem, chyba też wiecie, że na świecie w ogóle jest taki ranking najbardziej wpływowych ludzi świata. Najważniejszych ludzi na świecie jest ogólnoświatowy ranking i przez wiele, wiele lat na pierwszym miejscu tej listy był prezydent Stanów Zjednoczonych, to najbardziej wpływowa osoba świata. No ale niestety w tym roku zszedł na drugie miejsce, bo uznano, że najbardziej wpływową osobą świata jest przewodniczący Chińskiej Partii Ludowej. Że to jest najbardziej wpływowa osoba na świecie. Więc generalnie, słuchajcie, ludzie pytają, kto tu rządzi, kto jest najważniejszy i uczniowie nie byli od tego wolni, pytają się o to, kto też jest największy w Królestwie Niebios i Pan Jezus wykorzystał tą sytuację, żeby dać dobrą lekcję. Należałoby teraz zawołać tutaj dziecko i postawić je, bo Pan Jezus tak zrobił, zawołał małe dziecko, postawił i zrobił im lekcję poglądową. I rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Na tak postawione pytanie Pan Jezus mógł im odpowiedzieć tylko jedno, jeśli się nie nawrócicie. To pytanie samo, kto jest największy w Królestwie Niebios, już świadczyło o tym, że coś jest nie tak z nimi. Powiedział, musicie się nawrócić z tego sposobu myślenia. Musicie się odwrócić w ogóle od takiego sposobu patrzenia na życie. Jeśli się nie nawrócicie, na pytanie, kto jest najważniejszy, Jezus odpowiada, jeśli się nie nawrócicie, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Popatrzcie się, to dziecko jest tu postawione jako wzór. Jeśli się nie staniecie jak dzieci, czyli Pan Jezus inaczej powiedział, spójrzcie na dziecko. To jest największa osoba w Królestwie Niebios. Czy my zwracamy uwagę na dzieci? Powiedzcie, albo spróbujmy się zastanowić, co takiego jest w nas dorosłych, co z wiekiem nam umyka, co tracimy z wiekiem. Im dłużej żyjemy, im bardziej dorastamy, im więcej przyjdzie nam się zmagać z różnymi sytuacjami życiowymi, tym bardziej tracimy to, co ma dziecko, a my jako dorośli już tego nie mamy. Co takiego ma dziecko, że Jezus powiedział, musicie się stać jak te dzieci? Co my dorośli zgubiliśmy w drodze? Każdy rodzic ma swoje obserwacje. Każdy rodzic wie coś na temat swojego dziecka, w ogóle wie coś na temat dzieci. Oczywiście to nie jest tak, że dziecko ma tylko same plusy, żadnych minusów. Minusy się też pojawiają, ale ma te plusy, które my tracimy jako dorośli w życiu. Ja bym powiedział tak, dziecko potrafi być tak szczere, jak my dorośli nie potrafimy być. Czasami ta szczerość nas żenuje troszeczkę, aż odwracamy twarz. Ale bądźmy przez chwilę szczerzy. My dorośli nieraz myślimy tak samo, ale nigdy tego nie powiemy. My dorośli nieraz chcielibyśmy komuś coś powiedzieć i myślimy tak i jesteśmy przekonani, że dobrze myślimy, ale nigdy tego nie powiemy, bo zwycięża poprawność. Nawet czasami tak mówimy, szczerze mówiąc. Więc między wierszami sugerujemy, że czasami nieszczerze mówiąc. Dziecko nie zna poprawności politycznej. Dziecko myśli i mówi. Czasami sprawia nam kłopot. Bo powie coś, czego my jako rodzice nie chcielibyśmy usłyszeć, zwłaszcza w kontekście innych osób. A wczoraj mamusia kłóciła się z tatusiem i krzyczeli na siebie. Przy teściowej na przykład. Może coś takiego powiedzieć. My byśmy tego nie powiedzieli. Dziecko potrafi być szczere, ale czy wiecie, że Boże Słowo zachęca nas dorosłych, żebyśmy też byli szczerzy? Żeby być szczerym, to trzeba mieć przemienione serce. Bo szczerość w połączeniu z głupotą to nie ma nic gorszego. Ale szczerość z przemienionym sercem. Dziecko potrafi być szczere. Dziecko potrafi wyrażać swoje emocje w sposób autentyczny. Jak się śmieje, to... Jak się dzieci potrafią się śmiać. Ja sobie myślę, czy kiedy ja się ostatnio tak śmiałem? I to nie po jakimś opowiedzianym, bym powiedział, historyjce humorystycznej. Ale dzieci też potrafią płakać szczerze i dogłębnie i tak płakać, że to są całkowicie autentyczny, szczery, wyrażają swoje emocje. My raczej zastanawiamy się, czy wypada, czy nie wypada. Dzieci są bardzo ufne. Chociaż to zaufanie można bardzo nadszarpnąć, ale dzieci generalnie są ufne. Dopóki nie spotkają się z dorosłymi, którzy oszukają, okłamią, którzy wykorzystają, którzy skrzywdzą. Są bardzo ufne i ja pamiętam taką scenę z mojego dzieciństwa, kiedy starszy, dużo starszy kolega zaprosił mnie do siebie, do mieszkania. Tam było też kilku chłopców jeszcze małych. On był dużo starszy od nas wszystkich i dał mi dwa druciki do ręki i powiedział, złap za te dwa druciki. Ja jako dziecko złapałem za te dwa druciki, a on miał taką korbkę i zakręcił. A to była prądnica, która produkowała prąd. I ten człowiek od tej pory stracił totalnie zaufanie w moim życiu. Pokopało mnie, mówiąc kolokwialnie, albo przepłynął przeze mnie prąd, mówiąc, nie wiem, prawidłowo. Popłakałem się. Oni mieli fajną zabawę. A ja już więcej nie ufałem temu człowiekowi. Więc drodzy, dzieci są ufne do czasu. Dzieci są całkowicie zależne. Szczególnie te małe dzieci są całkowicie zależne od nas dorosłych. Mogą tylko, jak gdyby samodzielnie nie są w stanie funkcjonować. Mówię o małych dzieciach. Są zależne i to też jest dobra cecha, bo my jako dorośli powinniśmy uczyć się zależności od naszego Boga, od naszego Ojca. A więc dzieci są szczere, są ufne, wyrażają autentycznie swoje emocje, są zależne. Wiecie, Pan Jezus dalej powiedział, kto się uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Królestwo Niebios jest pełne paradoksów. Ten, kto jest najmniejszy, ten jest największy. Ten, kto jest ostatni, będzie pierwszy. A najlepsza droga to droga wąska. Królestwo Boże, żeby je zrozumieć, wymaga całkowitej zmiany sposobu myślenia i patrzenia. Musimy się wyzwolić z tego wszystkiego, co uczymy się przez całe nasze życie, aby móc patrzeć oczami Królestwa Bożego i widzieć te wartości, które tam się liczą. A więc na końcu, kiedy Pan Jezus już im powiedział, że jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios, to teraz zobaczcie, największy jest ten, kto się uniży jak to dziecię. Ten jest największy w Królestwie Niebios. I Pan Jezus nie skończył na tym. Dalej wykorzystał tą sytuację, to pytanie uczniów, aby ich jeszcze czegoś nauczyć. I właśnie na to chcę teraz zwrócić uwagę w dalszej części. Wykorzystał tą okoliczność, by powiedzieć jeszcze kilka rzeczy na temat dzieci. Po pierwsze w wersecie w piątym powiedział tak. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Przyjmujemy Jezusa przez wiarę, oczywiście to do naszego życia, kiedy staje się Panem i Zbawicielem, ale możemy Go przyjmować wielokrotnie. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzymuje zapłatę proroka. A Pan Jezus powiedział, kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. A w innym miejscu Pan Jezus powiedział, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, albowiem takich jest Królestwo Niebios. Więc moje pytanie jest takie, czy my przyjmujemy dzieci? Rozważmy to tylko w kontekście zboru, w kontekście Kościoła. Nie mówię o jakiejś szerszej działalności w kontekście zboru. Przyjmujemy dzieci. Kto przyjmuje takie dzieci i dalej nie zabraniajcie im przychodzić do mnie. A więc możemy mieć takie zrozumienie, że możemy powiedzieć, dzieci, nie przeszkadzajcie nam. Najlepiej urządźmy przedszkole tam na górze za tymi schodami i tam przez 2 godziny niech dzieci się bawią. A my tu mamy cudowny czas z Panem. My tutaj praktycznie jesteśmy już poza tą ziemską rzeczywistością. A później za 2 godziny sobie znów przypomnimy o dzieciach i no dobrze, chodźcie, no w sumie jesteście. Tak. Nie. Boże Słowo mówi, przyjmijcie, przyjmujcie, kto przyjmuje dzieci, mnie przyjmuje i nie zabraniajcie. Wiecie, to jest wielkie wyzwanie dla nas dorosłych, dla nas rodziców, aby wytłumaczyć dzieciom, że razem z nami przychodzą wielbić Pana. To jest wielkie wyzwanie nauczyć dzieci to, że przychodzą na nabożeństwo po to, aby spotkać się z Jezusem. Ja myślę, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, zaprosić dzieci, które są w zborze i powiedzmy, chodź, to czas, by wielbić Pana, to czas, by stanąć przed Nim. I jak powiedziałem, to nie jest łatwe zadanie, ale to jest wyzwanie, z którym musimy się po prostu zmierzyć, zastanowić się nad nim. Przyjąć dzieci do grona tych, którzy stają i chwalą Pana i umożliwić im to, abyśmy razem mogli Bogu oddać chwałę, Bogu oddać cześć. A więc po pierwsze przyjmujmy, nie odstawiajmy na bok. Nie izolujmy. Przyjmujmy dzieci. Jako rodzice tłumaczmy im to. Idziemy na nabożeństwo. To jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowy czas. Bo tam z nami jest nasz Zbawiciel. Będziemy razem wielbić naszego Pana, który oddał swoje życie za nas. Drugą rzecz, jaką Pan Jezus powiedział w wersecie 6, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Popatrzcie, Pan Jezus przywołał takie malutkie dzieci i ta lekcja poglądowa trwa ciągle w obrazie czy w kontekście tego dziecka i powiedział, które wierzy we mnie. Czyli dziecko może wierzyć na swój sposób. Może to nie jest wiara dojrzała, ale wierzy na swój sposób. Ktokolwiek by zgorszył jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Co to znaczy zgorszyć? Zgorszyć to znaczy, to greckie słowo oznacza być przeszkodą. Dosłownie być kłodą na drodze. A więc ktoś się porusza do przodu i nagle pojawia się zgorszenie, a zgorszenie to jest kłoda, która uniemożliwia dalsze poruszanie się do przodu. Więc Pan Jezus powiedział, ktokolwiek by był przeszkodą na drodze do mnie, dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. I słuchajcie, tu się pojawia jedno z najbardziej radykalnych nauczań Jezusa. Tu, właśnie w tym miejscu, w kontekście dzieci, jedno z najbardziej radykalnych nauczań. Bo Pan Jezus powiedział, lepiej by mu było, żeby sobie przywiązał kamień do szyi. Drodzy, jeśli gorszymy dzieci, to przywiążmy sobie od razu kamień do szyi. A dalej Pan Jezus powiedział właśnie w tym kontekście, że jeżeli ręka twoja, noga twoja powoduje zgorszenie, to ją odetnij lub wyłup. W tym kontekście to znaczy, że dziecko jest łatwo zgorszyć. Łatwo być dla niego przeszkodą na drodze do Królestwa Bożego. Łatwo. Dzieci generalnie uczą się przez oglądanie czy obserwację i naśladownictwo. Uczą się tego w ten sposób. Obserwują i naśladują. Więc powstaje pytanie, co obserwują i co naśladują? Nas obserwują i nas starają się naśladować, więc gdybyśmy je zgorszyli, to lepiej by było, żebyśmy sobie od razu kamień przywiązali. Jak je gorszymy? Gorszymy je, gdy je okłamujemy. 10 raz mówimy, że zabiorę cię do akwaparku. Zabiorę cię na pewno, tylko na pewno nie w tym tygodniu. I na pewno nie w tym miesiącu. I na pewno nie w tym roku. Ale na pewno cię zabiorę. Dajemy im zły przykład, kiedy w domu kłócimy się jako rodzice i nie potrafimy się pojednać i przebaczyć sobie. I dziecko widzi kłótnię, a nie widzi pojednania. Nie widzi przebaczenia. Nie widzi, że rodzice znów są razem, znów się kochają. Pokłócić się to rzecz ludzka. Tak, to jakaś przywara naszej natury. Ale przebaczyć sobie, pojednać się, to cecha chrześcijan. To znak nowej natury, to znak odrodzonej natury. A kiedy dajemy zły przykład dzieciom na nabożeństwie, kiedy przychodzimy i setnie się nudzimy, cały czas tylko zerkamy na zegarek, ziewamy i nie powiem o innych rzeczach, a one patrzą na to. Dajemy zły przykład dzieciom, kiedy kaznodzieja mówi, a my mamy fajną zabawę. Jak one później mają słuchać? Jak my dorośli nie słuchamy? Dlaczego wymagamy od nich więcej niż od siebie? Dlaczego byśmy chcieli, żeby one były inne niż my jesteśmy? Przychodzimy do domu i oplotkowujemy zbór. One słuchają tego. Nie dziwcie się, że Kościół jest ostatnim miejscem, gdzie chcą chodzić. Jeżeli my sami burzymy autorytet Kościoła. Jeżeli my sami mówimy o złych rzeczach. Jest to w ogóle nie w porządku, nawet z punktu biblijnego, ale też jest po prostu nieuczciwe i niesprawiedliwe. Bo nie ma rzeczy w tym świecie, które by miało tylko jedną stronę. Zawsze i wszędzie są rzeczy dobre i rzeczy złe. A jeśli widzimy rzeczy tylko złe, to znaczy, że jesteśmy ślepi. I należałoby usłyszeć, upamiętaj się. A więc Pan Jezus powiedział, ktokolwiek by zgorszył, abyśmy nie gorszyli dzieci. A więc zamiast zgorszenia, co się powinno pojawić wobec dzieci? Zamiast bycia przeszkodą, jaka inna postawa, o której nam mówi Boże Słowo? I odwołajmy się do 5 Księgi Mojżeszowej. To jest taki fragment, który też porusza ten temat. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 6. Wersety od 1 do 9, słynne wyznanie wiary Szema Izrael. Śpiewane, cytowane przez wierzących Żydów. Jako część też Bożego Słowa dla nas czytamy. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twojego życia, wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. I my byśmy chętnie zwrócili uwagę na werset 7. Będziesz je wpajał w Twoich synów. Będziesz je wpajał w Twoich synów. Moglibyśmy powiedzieć, trzeba wpajać to w naszych synów, w następne pokolenie. Tylko nie zapominajmy o tym, że werset 7 jest poprzedzony 6 wcześniejszymi. Werset 7 pojawia się po jakiejś szerszej myśli. I spróbujmy na chwileczkę zastanowić się na tym, co poprzedza werset 7, zanim w ogóle jest możliwe wpajanie. Zanim jest możliwe wpajanie, pojawia się coś takiego. To są przykazania, ustawy i prawa, których Pan Wasz Bóg nakazał Was uczyć, abyście je pełnili. My dorośli, jak powiedziałem, dzieci uczą się przez naśladownictwo, przez obserwację. Jeśli one czegoś u nas nie widzą, jak mają same to realizować w swoim życiu? Będziesz uczył tych przykazań po to, abyś je pełnił. A więc, drodzy, najpierw odpowiedzialność leży na nas, na dorosłych, na rodzicach, abyśmy sami przestrzegali słowa, które uznajemy jako Słowo Boże i które chcemy później nauczać następnego pokolenia. To jest w ogóle fundamentalna zasada. Nie można nikogo nauczyć, jeśli samemu się tego słowa nie realizuje. Dlatego, że nikt poważnie nie będzie tego traktował. To dotyczy każdej osoby, która uczy. Lekarz, który siedzi z papierosem w ustach i mówi pacjentowi, żeby nie palił. Rozumiemy, tak? Tobie nie wolno, ale mi wolno. Dalej to słowo mówi, werset 2, abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego. Bardzo to lubię. Abyś był przejęty czcią. Drodzy, odpowiedzmy sobie na to, my jako dorośli, czy my jesteśmy przejęci czcią dla Pana Boga. Wiecie, co znaczy przejęty człowiek? Przejęty człowiek to jest pochłonięty jakąś sprawą. Ja widzę ludzi przejętych czcią dla Pana Boga, bo tego się nie da ukryć. To jest przejęty czcią. I chcę Wam powiedzieć, że dzieci, gdy przychodzą na nabożeństwo, chcą widzieć ludzi przejętych czcią dla Pana Boga. To jest coś, co gdy one zobaczą, że my jesteśmy tym przejęci, to nasze przejęcie przejmie także ich. Być przejętym czcią dla Pana Boga. Nie odśpiewać, ale naprawdę dać z siebie wszystko i do końca i całe swoje serce. Dalej Boże Słowo nam mówi, będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej duszy, z całej siły i tak dalej. Znamy to przekazanie. Później pojawia się to, że nasza relacja z Bogiem musi się opierać o głębie miłości. Wypływać z serca. Już kiedyś mówiłem na kazaniu niedawno, że nasza bojaźń przed Panem to nie jest wyuczony przepis ludzki, ale jest to coś, co jest zakorzenione gdzieś bardzo głęboko we wnętrzu człowieka. Będziesz wtedy miłował Pana Boga. I dalej Boże Słowo mówi, niech słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twojej skórzanej Biblii. Tak? Niech słowa, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Dokładnie to samo mówi Nowy Testament. Nowy Testament mówi wyraźnie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was obficie. W Was. Niech mieszka w Was obficie. Wiara jest ze słuchania słowa Chrystusowego. Mamy wierzyć sercem. W sercu swoim przechowuje słowo Twoje. W sercu. To jest najlepsze miejsce dla Słowa Bożego. serce człowieka. I to samo Bóg mówi do Izraela: niechaj słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu, i dopiero wtedy pojawia się werset 7, będziesz je wpajał w twoich synów. Wtedy masz szansę, że coś wpoisz. Wtedy ci się może coś udać. Wtedy to słowo będzie miało inny przystęp. Wtedy twoje życie jako rodzica będzie otwierać serce młodego człowieka dla Słowa Bożego. Wiecie, jako rodzice też, co to znaczy wpoić, gdy druga strona nie współpracuje. To tak jak z jedzeniem. Z dzieckiem można różne rzeczy zrobić, ale nakarmić go jak nie chce, to nie jest prosto. Bardzo. Ja wiem, że my jako dorośli mamy różnego rodzaju techniki i metody, ale to nie jest proste nakarmić dziecko, które nie chce jeść. A jeszcze trudniej jest mu wpoić Boże Słowo. Ale kluczem do wpojenia, do wpajania Bożego Słowa jest to, że my najpierw sami czynimy je w życiu, jesteśmy przejęci czcią dla Pana Boga, miłujemy Pana Boga, Słowo Boże mieszka w naszym sercu i dopiero możemy je wpajać naszym dzieciom. Jest powiedziane, gdzie będziesz je wpajał? Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu. Przebywając w swoim domu. Czy miejsce, gdzie słuchamy Bożego Słowa i głosimy Boże Słowo, to tylko nabożeństwo, zbór, kościół? A tematów religijnych poza zborem nie poruszajmy, jak przystało na cywilizowanych ludzi. W niedzielę jest miejsce, żeby o Bogu mówić, w niedzielę jest czas, żeby się pomodlić, w niedzielę jest czas, żeby Bogu oddać chwałę, a później przez cały tydzień przyzwoite życie. To jest powiedziane, będziesz je wpajał w twoich synów, przebywając w domu, idąc drogą. Czyli podróż jest dobrą okazją, żeby wpajać Słowo Boże. I zupełnie szczere pytanie zadaję tobie teraz, rodzicowi. Czy czytasz z twoim dzieckiem Boże Słowo codziennie? Nie przesadzam. Codziennie. Za wysoki standard? Nie uważam, że za wysoki. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. A kto powiedział, że będzie łatwo? A czy gdy dwoje ludzi się kocha, ze sobą się pobierają, to czy jest łatwo? Łatwo się jest pobrać. Łatwo jest wziąć ślub. Ale czy jest łatwo? Na pewno nie. Nikt nie obiecał, że będzie łatwo. To samo dotyczy, a wychować dobrze dziecko jest łatwo? Bardzo, bardzo trudno. I nawet 5 lat pedagogiki czasami nie pomoże. Bo tracimy czasami wpływ, nie wiemy dlaczego. A tajemnica, myślę, że jest ukryta w tym, co tutaj mówi Boże Słowo. Sam będziesz je przestrzegał, będziesz miłował, będziesz przechowywał w sercu, będziesz przejęty czcią dla Pana Boga i będziesz je dopiero wtedy wpajał swoich synów. I po trzecie, wracając do tego, co powiedział Pan Jezus w tej historii, która jest podstawą kazania w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, w wersecie 10 Pan Jezus powiedział: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Abyście nie gardzili. Przyjmować, nie gorszyć i nie gardzić. Gardzić to znaczy nie uznawać czyjejś wartości. Albo uznawać, że ktoś jest gorszy, mniejszy, mniej wartościowy niż ja. I Pan Jezus powiedział: uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Muszę powiedzieć, a co takie małe dziecko wie? Jak dorośnie, to go zaprosimy. Teraz niech sobie pójdzie tam usiąść gdzieś u podnóżka. W zeszłą niedzielę mieliśmy dobrą lekcję, przynajmniej ja jako dorosły. Gdy modliliśmy się z jednym bardzo młodym, młodym człowiekiem, który przyszedł do modlitwy i powiedział: W zeszłym tygodniu zgrzeszyłem, chcę prosić Boga o przebaczenie. I powiedział jeszcze, jak zgrzeszył, ale tego już nie mogę powiedzieć. Pomyślę sobie, Boże, a gdzie my dorośli jesteśmy? Dziecko, młody człowiek potrafi zaskoczyć swoją dojrzałością, swoim zrozumieniem. A Pan Jezus powiedział wręcz, że jest przykładem dla nas dorosłych, że dziecko jest przykładem, abyście nie gardzili. Z drugiej strony ważne jest, by też nie gloryfikować. Bo z jednej strony wahadła jest pogarda, a z drugiej strony wahadła jest gloryfikacja. Wahadło musi być wychylone w tym środkowym położeniu. Są takie społeczeństwa na przykład, które gloryfikują absolutnie swoje dzieci. Nie wiem, czy wiecie, ale do takich społeczeństw na przykład należą Chiny. Bo Chińczycy mogą mieć tylko jedno dziecko. Ciągle mogą mieć tylko jedno dziecko. I dla wielu Chińczyków to jedno dziecko to mały bożek domowy. Włosi są takim społeczeństwem, gdzie bambini to jest nietykalne. Bambini jest nietykalne. Jemu wolno wszystko. Możecie zepchnąć z podestu do wody i koniec. Bo to jest bambini. A więc ani pogarda, ani sztuczna gloryfikacja. Właściwe miejsce. Takie miejsce, jak mają wszyscy. Apostoł Piotr mówi, wszystkich szanujcie na równym poziomie. Wiecie, dlatego my jeszcze nie mamy w zborze prezbiterium. Prezbiterium to jest takie podwyższenie, gdzie siedzą prezbiterzy. Na razie jeszcze jesteśmy na równym poziomie. Stoję na podwyższeniu, żeby was lepiej widzieć niż wy, żebyście mnie lepiej widzieli. Ale jeszcze nie mam krzesła takiego, wiecie, z oparciami i z wystruganym gołąbkiem nad głową. Jesteśmy, drodzy, wszyscy jednakowo obdarzani godnością, mamy się jednakowo szanować. I dzieci w tym mają się też odnaleźć w sposób właściwy. A więc ani pogarda, ani zbyt daleko posunięta gloryfikacja. Właściwe miejsce, tak jak dla wszystkich. A więc, drodzy, kiedy patrzymy na to, czego nauczał nas Pan Jezus w tym temacie, podsumowując, powiem w ten sposób. Przyjmujmy dzieci w zgromadzeniu. Drodzy, przyjmujmy dzieci w zgromadzeniu. Zaprośmy je, aby razem z nami wielbiły Pana. Po drugie, nie bądźmy dla nich zgorszeniem, ale przykładem. To jest różnica. Nie bądźmy dla nich zgorszeniem, ale przykładem. Niech widzą to, że dorośli są przejęci czcią dla Pana Boga. Że to nie jest obowiązek, ale że autentycznie jesteśmy przejęci czcią dla Pana Boga. I po trzecie, nie gardźmy, że one nic nie rozumieją. Nie gloryfikujmy w sposób sztuczny, ale obdarzajmy szacunkiem i dajmy właściwe miejsce tak, jak się należy, jak i dorośli posiadają właściwe miejsce. Więc powstaje pytanie, czy możemy coś zrobić, aby dzieci przybliżyć do Królestwa Bożego? Możemy. Czy możemy zrobić wszystko? Wszystko zrobić nie możemy. Przyjdzie moment i przyjdzie dzień, kiedy każdy będzie musiał podjąć swoją decyzję. Ale to, co się działo wcześniej przed tą decyzją, wpłynie na to, jaka ta decyzja będzie. Ma wpływ na to, jaka ta decyzja będzie. I drodzy, myślę, że jako odpowiedzialni rodzice i odpowiedzialny Kościół zależy nam na tym, aby pokolenie, które przychodzi po nas, było pokoleniem, które zna Pana. Jest taka smutna rzecz powiedziana w księdze sędziów o Izraelu, Jest powiedziane, że odeszło jedno pokolenie i przyszło drugie pokolenie, tam jest powiedziane, które nie znało Pana. Byli dalej Izraelem, ale pokolenie, które nie znało Pana. Nic smutniejszego niż Kościół, oczywiście to już nie Kościół, który nie zna Pana. Została tylko tradycja. Zostało tylko to, że trzeba zaśpiewać dzisiaj jest dzień, czcimy Jezusa, później będą ogłoszenia, później będzie kazanie, trzeba je przeczekać do końca, a później może będzie coś fajnego, jeszcze zaśpiewamy na koniec. Nic bardziej smutnego. Chcemy wspólnie pomodlić się o nas samych. O nas samych. Panie, chcemy, aby to, co czynimy tutaj, to, co robimy, sprawiło, że następne pokolenia będą kochały Ciebie, szukały Ciebie, służyły Tobie. Będą chciały za Tobą podążać. Chcemy, drodzy, powstać do wspólnej modlitwy. Halleluja, dzięki Ci, Panie.